Bez obowiązkowego ustnego egzaminu. Egzamin maturalny w 2021 roku będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej. Nie będzie też obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Jakie jeszcze zmiany w maturach i egzaminach ośmioklasisty wprowadza nowe rozporządzenie? O tym z wiceministrem edukacji i nauki Dariuszem Piątkowskim rozmawia Dorota Niebrzydowska. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam państwa.
Jakie to zmiany? Oprócz tego, że ograniczony również zakres tego egzaminu maturalnego i ósmoklasisty.
To chyba będzie najważniejsze z punktu widzenia ósmoklasistów i maturzystów, ponieważ w ostatnich tygodniach pracowały zespoły specjalistów z poszczególnych przedmiotów, które zastanawiały się, jak można ograniczyć podstawę programową wymagań egzaminacyjnych w tym roku. Tradycyjnie matura odbywa się na podstawie tych podstaw programowych, które funkcjonują już od kilku lat, ale w tym roku je nieco ograniczono, średnio około 20-20 kilku procent. Przez ostatnie kilkanaście dni były konsultacje tych wstępnych propozycji zespołów ekspertów. Przyszło ponad 2,5 tysiąca opinii nauczycieli, samych uczniów, ale także ekspertów zespołów naukowych i w ich wyniku ostatecznie opublikowano ten zestaw wymagań na egzaminie ósmoklasisty oraz na egzaminie maturalnym w tym roku.
Oraz to, czego nie będzie na pewno.
Tak, to o czym mówił pan redaktor, że nie będzie już egzaminu ustnego z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, a na maturze nie będzie obowiązku zdawania dodatkowego egzaminu rozszerzonego, czyli maturzyści tegoroczni będą mieli obowiązek zdania egzaminu z języka polskiego, z podstawowego, z matematyki podstawowej i języka obcego nowożytnego podstawowego. Ci, którzy będą chcieli zdawać jakikolwiek egzamin na poziomie rozszerzonym, będą mogli to oczywiście zrobić tak jak w latach ubiegłych, maksymalnie będą mogli zdawać 6 egzaminów. To się bardzo rzadko zdarza. Większość maturzystów wybiera 2 lub 3 egzaminy dodatkowe.
Panie ministrze, to rocznik szczególnie doświadczony. Ci licealiści, którzy zaczynali edukację, zaczynali od strajku nauczycieli. W drugiej klasie w marcu dopadła ich pandemia, zresztą nas wszystkich. Przeszli na nauczanie zdalne. Trzeci rok nauki i ostatni dla niektórych również rozpoczął się nie najlepiej. Wszelkie terminy zostały poprzesuwane. Jak w takim razie ich konkurencyjność będzie wyglądała, jeśli chodzi o rekrutację na studia?
Trzeba pamiętać, że te zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych były spowodowane nie tylko pandemią, jak to pani powiedziała, ale także tym, że te kilka tygodni strajku nauczycieli mogło również doprowadzić do tego, że niecałe wszystkie treści z podstawy programowej zostały przez uczniów opanowane. Jeśli chodzi o rekrutację na studia, to na razie nic się nie zmienia, ponieważ rekrutacja związana, czy terminy rekrutacji związane są z terminami egzaminów, a egzamin maturalny odbywał się na początku maja. Mamy nadzieję, że tym razem już epidemia nam nie przeszkodzi, nie będzie potrzeby przekładania egzaminów i poprzedni rok szkolny pokazał, że nawet w okresie epidemii także w sposób bezpieczny można przeprowadzić egzaminy i mając te doświadczenia w tym roku raczej nie będziemy już przekładali terminu egzaminów, chyba że zdarzy się coś nieprzewidzianego, o czym dziś jeszcze nie wiemy.
To jednorazowa zmiana, tylko dla tego rocznika.
Tak, zmiana terminu egzaminów w tamtym roku szkolnym była sytuacją wyjątkową. W tym roku nie zamierzamy zmieniać terminu egzaminów, ale te wymagania egzaminacyjne jednorazowo zostały zmienione. One w kolejnych latach nie będą już obowiązywały. Tu uczniowie w rekrutacji na studiach będą rywalizowali pomiędzy sobą w ramach tego rocznika, który w podobnych warunkach się uczył, który miał podobne ograniczenia i warunki konkurencji będą porównywalne.
Jeśli nic się nie zmieni, to poprawienie matury będzie dużo bardziej utrudnione w przyszłym roku dla tych maturzystów tegorocznych.
Nie, wręcz przeciwnie. Nie sądzę, żeby było utrudnione. Po pierwsze, mamy nadzieję, że przytłaczająca większość maturzystów po prostu zda egzamin maturalny i nie będzie potrzebowała żadnej poprawy. I tak się dzieje co roku. przytłaczająca większość absolwentów szkół średnich po prostu wybiera taki lub inny kierunek studiów. Rozumiemy, że nie zawsze będzie to ten, który był wyborem pierwszym, bo przecież jest konkurencja, jest kilka osób na miejsce na te najbardziej oblegane kierunki studiów i w związku z tym część maturzystów wybiera inne kierunki studiów i potem tylko niewielka część z nich decyduje się na poprawianie poszczególnych egzaminów, tak aby zwiększyć swoje szanse w kolejnej rekrutacji w kolejnym roku. I teraz będzie podobnie.
Dopytam jeszcze o terminy. Do 7 lutego muszą zadeklarować maturzyści, jakie egzaminy zdają, w jakiej formie. W marcu egzaminy próbne, stacjonarnie.
Jeżeli będzie to tylko możliwe, to tak, uważamy, że trzeba to zrobić stacjonarnie. Podobnie zresztą było w ubiegłym roku szkolnym. Tutaj uczniowie będą mieli jeszcze szansę na to do początku lutego, aby zmienić ewentualnie wybory swoje na egzaminie maturalnym. To wiąże się także z tym, że nie będzie tego obowiązkowego jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Być może część uczniów zrezygnuje z, w ogóle ze zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym. Niewielu jest takich uczniów, ale może się tak zdarzyć.
Konsultacje. Mogą uczniowie liczyć na konsultacje w szkołach, tak jak to było przed maturą w 2020 roku?
W tej chwili nie ma żadnych przeszkód, aby takie konsultacje choćby online się odbywały. Na mojej praktyki nauczycielskiej, a ponad 20 lat uczyłem w szkole, wynika, że te konsultacje przede wszystkim są jednak prowadzone w drugim semestrze i tylko ograniczona część uczniów z nich korzysta. Z tego co wiem, duża część nauczycieli dziś jest także do dyspozycji uczniów i ten sposób prowadzenia zajęć na odległość zachęca wręcz do tego, aby takie mniej formalne spotkania również z nauczycielami się odbywały, ale w tej formule online na razie niestety.
Panie ministrze, 5 wariantów resort przygotował na powrót uczniów do szkół. Ten najbardziej prawdopodobny i najbardziej optymistyczny to, że 18 stycznia uczniowie klas 1-4 wrócą do szkół, a ten najmniej optymistyczny, ponieważ cała Europa przygotowuje się jednak i nie tylko Europa na trzecią falę epidemii. Już lockdowny są w krajach nam bliskich i nie wygląda na to, żeby pandemia odpuszczała.
Tak, rzeczywiście musieliśmy przygotować kilka różnych wariantów w zależności od tego, jak będzie rozwijała się epidemia, bo zdrowie, aż nawet życie naszych obywateli jest najważniejsze. Stąd rzeczywiście chcielibyśmy, aby uczniowie jak najszybciej mogli wrócić do zajęć stacjonarnych. Nie tylko ci najmłodsi, ale także starsi. Ale jeżeli wzrośnie liczba zachorowań, wtedy będziemy zmuszeni do tego, aby przedłużyć ten okres funkcjonowania nauki na odległość. Służba zdrowia w każdym państwie ma ograniczone możliwości. Mieliśmy już przecież taki okres, kiedy liczba zachorowań dziennie zbliżała się do niemal 30 tysięcy i wydawało się, że mogą być kłopoty z przyjmowaniem pacjentów chorych na COVID-19 do szpitali. Stąd nie możemy dopuścić do podobnej sytuacji i wtedy w ogóle uczniowie nie wrócą jeszcze do szkół po ferie zimowych. Ale jeżeli sytuacja epidemiczna poprawi się, wówczas rzeczywiście w pierwszej kolejności będziemy chcieli, aby do szkół wrócili uczniowie najmłodsi. Oni mają chyba najwięcej kłopotów z korzystaniem z edukacji na odległość. Często sami nie są w stanie obsłużyć wszystkich programów, nie są w stanie obsłużyć komputera. Bez pomocy rodziców trudno, aby ta nauka się odbywała i my zdajemy sobie z tego sprawę. Podobnie sytuacja wygląda w innych państwach europejskich, w innych państwach na świecie. Ostatnio widziałem artykuł, w którym skarżono się, że to kształcenie na odległość w Niemczech ma szereg barier, między innymi zawieszające się platformy edukacyjne, a więc podobne mankamenty jak w Polsce występują także w innych państwach świata niestety.
Panie ministrze,
czy technika jednak jest trochę zawodna?
Czy nauczyciele to będzie ta druga grupa, która będzie poddana szczepieniom po medykach i służbie
zdrowia? To będzie jedna z pierwszych grup zawodowych, które będą mogły skorzystać ze szczepień. Tak jak pan premier o tym kilkakrotnie już mówił, najpierw powinniśmy zaszczepić, dać możliwość zaszczepienia się medykom, bo oni są na pierwszej linii frontu walki z chorobą. Potem te osoby najbardziej zagrożone, czyli powyżej 60 roku życia. funkcjonariusze zwalczający tę chorobę, no i także nauczyciele, tak aby oni sami czuli się bezpiecznie, aby także było wiadomo, że nie zarażają na przykład uczniów i za ich pośrednictwem także rodziców czy dziadków.
Przed powrotem do szkół planowane są też przesiewowe badania pod kątem koronawirusa wśród nauczycieli. Mam nadzieję, że wykluczą te wzmożone zakażenia, które jednakowoż w szkołach się rozwijały i przez szkoły. Ja rozumiem, że w resorcie...
Nie było dużo. Trzeba pamiętać, że liczba szkół, która była zamykana z powodu wystąpienia przypadków koronawirusa w poszczególnych placówkach była minimalna. To było 2-3% szkół, które musiały z tego powodu przechodzić na nauczanie hybrydowe bądź zdalne.
Mam nadzieję, że ten optymistyczny wariant, chociaż on nie jest jednym z najbardziej optymistycznych, czyli powrotu...
Najbardziej optymistyczny byłby taki, gdyby wszyscy
mogli wrócić do szkół.
Szkół, tak.
Dokładnie tak. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Mam nadzieję, że ten wariant optymistyczny, chociażby w tej wersji dla klas 1-4, sprawdzi się 18 stycznia.
Oby tak było.
Dziękuję.
Zdrowia wszystkim potrzebnym.
Najważniejsze z punktu widzenia ośmioklasistów i maturzystów to ograniczony zakres materiału o około 20 kilku%. Ci, którzy będą chcieli zdawać egzamin na poziomie rozszerzonym, będą mogli to zrobić. Zmiany w egzaminach dotyczą tylko jednego rocznika, zaznacza wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski, z którym rozmawiała Dorota Niebrzydowska.